Przyjaciele, współczesność jest naznaczona nakazem pogoni za wciąż oddalającym się ideałem szczęścia. Sukces, a najlepiej całe pasmo sukcesów zawodowych, towarzyskich, finansowych. Tak właśnie wyobrażamy sobie nasze wspaniałe życie. Zapominamy, że zdobycie wyznaczonego szczytu nie zapewnia trwałej satysfakcji. Tuż za nim zwykle piętrzy się szczyt następny, na ogół jeszcze wyższy, jeszcze trudniejszy do zdobycia. Zadowolenie z życia utożsamiamy też z koncentracją na doskonaleniu siebie i realizacji celów. Problem w tym, że zbyt szybko przyzwyczajamy się do tego, co jeszcze niedawno wydawało się być pełnią szczęścia. Do związku z ukochaną osobą, do ciekawej pracy, pogodnych dzieci. Nieustannie poszukujemy drogi do lepszego życia. Zawodzą nas jednak GPS-y nastawione na konkretne cele czy mapy z kolejnymi szczytami do zdobycia. A gdyby tak wybrać się w podróż mniej uczęszczaną ścieżką, którą proponuje uroczystość zesłania Ducha Świętego. To jest ścieżka hojności i samowspółczucia. Łatwo jest brać, a trudniej dawać. Któż z nas nie słyszał takiego sloganu? Wydaje nam się, że gdy inni coś zyskują, my tracimy. Nic bardziej błędnego. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Podawanie i branie to po prostu dwie strony tej samej monety. Dawanie przynosi darczyńcy bardzo wiele korzyści. Czasem myślę nieco przewrotnie, że tak naprawdę nie ma nic bardziej samolubnego niż hojność. Ludzie zakładają, że gdy coś dają, a w zamian nie otrzymują namacalnej nagrody, to tracą. Rozmiar tortu w mniemaniu wielu ludzi jest z góry określony. Jeśli ktoś dostaje porcję, pozostali tracą. Pierwszym krokiem, kamieniem milowym na drodze ku hojnemu światu jest zrozumienie, że hojność jako styl życia, dawanie i dzielenie się, nawet gdy nie widać namacalnej nagrody, jest korzystna zarówno dla otrzymujących, jak i dających. Nagroda za hojność czasem rzeczywiście ma formę sukcesu materialnego, ale zawsze przynosi korzyści w postaci większego poczucia szczęścia, a szczęście jest niewyczerpalne. To, że ktoś zjada kawałek tortu szczęścia, wcale nie oznacza, że zabraknie dla innych. Hojność jest najlepszym sposobem na pomnażanie swoich dóbr emocjonalnych i duchowych. Czerpiemy ogromną satysfakcję z dawania i to niezależnie od tego, czy otrzymujemy za to zewnętrzne nagrody, czy nie. Szkoda. Szkoda, że wciąż najczęstszą formą hojności jest ta kalkulowana, w której wymaga się wdzięczności lub oczekuje się namacalnych korzyści. Ale uroczystość zesłania Ducha Świętego ukazuje, że w świecie duchowym obowiązuje taka sama zasada, jak w świecie materialnym. To znaczy, hojność jest warunkiem tworzenia dóbr. Aby zyskać, najpierw musimy coś dać. Jesteśmy niczym rurociąg, którym płynie dostatek duchowy i materialny. Przewodzimy dobra emocjonalne i fizyczne. Jeżeli pozwolimy, aby dobra, które otrzymujemy, swobodnie przez nas przepłynęły, czyli podzielimy się nimi, wtedy otwieramy się na więcej. Jeżeli natomiast zamkniemy rurociąg, ograniczymy własną pojemność. Gdy się dzielimy, pozwalamy dostatkowi iść dalej i tym samym zwalniamy miejsce na kolejne dobra. Ta analogia pokazuje, że dawanie i branie jest nieprawdopodobnie dynamicznym i twórczym procesem. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Ale tu pojawia się pytanie, dawać dobrze, ale jak? Bezmyślna hojność może wyrządzić bardzo dużo szkody. Może na przykład wzmacniać zależność, podtrzymywać biedę. Zdrowa hojność wymaga racjonalnego podejścia i wiąże się z dostrzeżeniem szerszej perspektywy. No, trzeba przemyśleć możliwe konsekwencje aktu hojności. Duch Święty nie zachęca też nas do hojności opartej na poświęceniu, dawanie z poczucia obowiązku, ponieważ trzeba lub wypada. Tak realizowana hojność nie utrwala dobra. Przeciwnie, rodzi wrogość i frustrację. Co powinniśmy zrobić, aby stworzyć hojny świat? Z natury człowiek jest hojny. Pragnienie czynienia dobra innym jest naszą wrodzoną skłonnością i warto ją sobie rozwijać i pielęgnować. A jednak świat jest pełen ludzi zachłannych, chciwych, dbających wyłącznie o własny interes. Dlaczego? Pierwsza przeszkoda wypływa z negatywnych schematów i szkodliwych modeli zachowań wpajanych nam przez lata i kierujących naszym postępowaniem. Nieustannie słyszymy, że zysk jednej osoby pociąga stratę kogoś innego, że sukces we współczesnym świecie odnoszą ci, którzy myślą o sobie. Ostatecznie możemy nasiąknąć takimi przekonaniami, ale życie to gra, w której niekoniecznie muszą być wygrani i przegrani. Dlatego zesłanie Ducha Świętego to w swojej istocie jest wezwanie, abyśmy zrewolucjonizowali swój świat duchowy. Warto zrozumieć, że wewnętrzne skarby nigdy się nie wyczerpują, a pomnażają się wówczas, gdy się nimi dzielimy. Po drugie, hojność wobec innych zakłada hojność wobec siebie. Osoba, która siebie nie ceni, która siebie nie szanuje, jest mniej skłonna do tego, aby dzielić się z drugim. Warto sobie dzisiaj uświadomić, że nasze postawy i zachowania wobec innych odzwierciedlają nasze postawy wobec samego siebie. Zdrowe poczucie własnej wartości można osiągnąć poprzez szacunek do siebie, a nie budując i fortyfikując swój egoizm. Duch Święty wzywa nas do hojności wobec siebie, czyli do samowspółczucia. Przyjaciele, w naszym życiu jest bardzo wiele sytuacji, które funkcjonują tak jak owe ewangeliczne zamknięte drzwi z obawy przed lękiem, strachem. Zamykamy drzwi z tytułu nienawiści, chorych ambicji, nierealnych oczekiwań. Ale Bóg, pomimo tych zamkniętych drzwi, staje dzisiaj wśród nas i mówi: pokój wam, pokój wam. On nas nie ocenia, nie potępia, nie kategoryzuje. Bóg z nami współczuje, mówi: pokój tobie, ja rozumiem twój strach, rozumiem twoje obawy, rozumiem twoje kompleksy. Rozumiem to. Ja cię nie potępiam. Samo współczucie. Na czym to polega? Przyjaciele, każdemu z nas wielokrotnie w życiu udało się perfekcyjnie skrzanić sprawę. Nieistotne, czy to było spóźnienie się na ważne spotkanie, czy zwykła stłuczka. A teraz proszę sobie wyobrazić, że coś takiego zdarza się waszemu przyjacielowi. I co mu powiecie? Nie przejmuj się, nie martw się, spokojnie, poszukajmy sposobów zaradczych. Zadziwiające, że rzadko takich rad udzielamy samym sobie. A może powinniśmy. Warto podchodzić do siebie z życzliwością. Ta koncepcja istnieje od początku Ewangelii i składa się z trzech komponentów. Życzliwości wobec siebie, poczucia wspólnoty z innymi oraz uważności. Pierwszy z nich polega na odrzuceniu osądzającej postawy wobec własnych doświadczeń. Nasz wewnętrzny dialog jest skonstruowany przeważnie ze słów ostrej, nieuzasadnionej krytyki. Przecież jak my ze sobą rozmawiamy? To są słowa nieprawdopodobnie destruktywne. A Bóg mówi pokój, to znaczy zachęca nas, abyśmy rozmawiali ze sobą w sposób wspierający. Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się swoim doświadczeniom w kontekście ludzkiej wspólnoty. Kiedy w naszym życiu źle się dzieje, pojawia się to dramatyczne pytanie: dlaczego mnie to spotkało? A jesteśmy przekonani, że wszystko powinno być inaczej. Narasta w nas poczucie osamotnienia i lęk. A gdyby dać sobie zgodę na to, że nasze życie nie jest doskonałe, gdyby uznać, że to drugi człowiek uczy mnie podnosić głowę, że to drugi człowiek uczy mnie odwagi w myśleniu i działaniu, że to drugi człowiek jest dla mnie punktem oparcia. Trzecim komponentem samowspółczucia jest uważność. Uważność wymaga, aby widzieć rzeczy takimi, jakimi są, aby wychodzić z iluzji, wychodzić z chorych halucynacji naszego własnego umysłu. I to chroni człowieka przed wyolbrzymianiem trudności czy przyjmowaniem roli ofiary. Ilekroć jako dziecko narzekałem, że coś mi nie wychodzi, moja mądra matka powtarzała mi słowa, które do dziś pamiętam. Mówiła tak: Łukasz, pamiętaj, adoruje się tylko Pana Boga, a nie ból i krzywdy. Kogo w życiu adorujecie? Rozpamiętujecie krzywdy, ból? Adorujecie własne porażki? Czy adorujecie Boga? W życiu adoruje się tylko Boga, nie krzywdy, nie ból. Przyjaciele, samo współczucie otwiera nas na zupełnie inne perspektywy. Samo współczucie daje człowiekowi siłę do podjęcia odpowiedzialności, dlatego że potrafimy określić problem i szukać sposobów zaradczych. Przyjacielu, nienawidzisz swojej pracy, ale nie szukasz innej, bo wszędzie jest taki sam syf. Masz dość agresywnego męża, żony, teściowej i sąsiadów. Obwiniasz się i karzesz za własne błędy. Myślisz, to moja wina. Mnie się nic w życiu nie udaje. Jestem po prostu do niczego. Spodziewamy się czarnych scenariuszy, spodziewamy się wszystkiego, co najgorsze. Przestajemy aktywnie wpływać na rzeczywistość, a w konsekwencji dochodzi do tego, iż przyczyny niepowodzeń znajdujemy tylko w sobie, nie uwzględniając zewnętrznych okoliczności. Skąd w nas ta obezwładniająca bezradność? Dlaczego nie realizujemy zamierzonych działań, nie podejmujemy inicjatyw, aby poprawić jakość swojego życia? Dlaczego nie robimy nic ze swoim życiem, nie rozwijamy się, zgadzamy się na przemoc, upokorzenia, zaniedbywanie i agresję? Skąd ta niemoc? Zesłanie Ducha Świętego ukazuje, iż źródłem takich postaw może być brak hojności i samowspółczucia. Ostatnio prowadząc szkolenia w Tychak, ku mojemu zaskoczeniu, w tej miejscowości zobaczyłem trolejbusy. Na pewno widzieliście te urządzenia, chociaż w Krakowie ich nie ma. I w kontekście dzisiejszej uroczystości pomyślałem, że człowiek musi być trochę jak trolejbus. Tramwaj porusza się po szynach. Nie ma żadnej swobody. Samochód ma całkowitą swobodę. A trolejbus ma swobodę, ale w ramach kontaktu z siecią trakcyjną. Nie może stracić tego kontaktu, bo ona zapewnia mu dynamikę. I coś podobnego jest z człowiekiem. Człowiek ma swobodę, ale nie powinien tracić kontaktu z Bogiem. I to jest podstawowa prawda naszej wiary. Duch Święty pragnie z nami współmyśleć, pragnie z nami współdziałać. Bardzo wielu z nas marnuje ogromne możliwości duchowe poprzez brak tej relacji z Duchem Świętym. Ale przyjaciele, jest w naszym życiu podstawowe zaangażowanie, które od nas nie zależy, którego uniknąć nie możemy. Jest to zaangażowanie w istnienie. To nie my. To nie my wywołaliśmy siebie z nicości do istnienia. I tego uniknąć nie możemy, że życie z tytułu istnienia stawia przed nami nieprawdopodobną alternatywę. Mianowicie, jeśli nie rozwiniemy tej relacji z Duchem Świętym, jeśli nie będziemy się rozwijać w miłości, to poniesiemy życiową porażkę. Tutaj, przyjaciele, nie ma stanów pośrednik. Albo życie, albo śmierć. Nikt tej hojności i samowspółczucia nie ma w sobie gotowych. Potrzeba czasu i nauczyciela. Dla nas tym nauczycielem jest Duch Święty, który troszczy się o każdego z nas. Nie przychodzi do nas jako najemnik. Nie jest lobbystą. Nie będzie wywierał na nas nacisku. Nie pokaże nam ani kija, ani marchewki. Nie posłuży się naszymi emocjami. Nie jest politykiem. Nie będzie zabiegał o nasze poparcie. Jest Bogiem, który ma moc sprawić, że nasze życie przestanie być ciężarem, przestanie być polem minowym, a stanie się przestrzenią nieskończonych możliwości. Amen.